Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
W serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozglądam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz z kicia. Praca, dom i praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Dolar przyszły warto się liczy się jakoś. Mora bez...
Nie wszystkim znany żeglarski los, wiatru i wody szum. Ciągniesz na pokładny pusty trzos, został ci tylko dum. Pierwsza komenda wydana już, szmaty wciąż grać czas. Kapitan i
niezależna audycja podcastowa z Nowego Jorku, podnośnik. Jak zawsze na początku kłania się góral i zapraszam wszystkich starych słuchaczy i nowych do wysłuchania tego epizodu. Dziś przed szybko zbliżającym się sezonem żeglarskim usłyszymy o rejsie na żaglowcu Chopin z Martyniki na brytyjskie Wyspy Dziewicze w celu upamiętnienia pierwszego Polaka, który opłynął świat pod żaglami. Gdyby zrobić sondę uliczną w kilku miastach w Polsce i zapytać się, jakich pani znacie polskich żeglarzy, w końcu nasz kraj leży nad Bałtykiem, to ciekaw jestem, jakie padłyby nazwiska. Może Teliga, może Jaskuła, Baranowski, może Mączka, może Gutkowski. Czy padłoby nazwisko Wagner? Tego nie wiem, dlatego... Trzeba różnymi drogami, również w audycjach podcastowych, informować o faktach historycznych, w tym przypadku z dziedziny, jaką jest żeglarstwo. W Polsce za komuny nie wspominano o Władysławie Wagnerze, bo to o nim będzie mowa. A i teraz nie widzę, żeby w polskich magazynach żeglarskich przelewało się od nadmiaru informacji o pierwszym rodaku, który dokonał tego, o czym inni tylko mogą marzyć. Władysław Wagner. Władysław Wagner wypłynął z Gdyni w 1932 roku na niewielkiej łódce. Miał wtedy 19 lat, nie miał pieniędzy, sponsora, nie miał doświadczenia żeglarskiego, które powoli zdobywał w czasie tego rejsu. Wyprawa dookoła świata zajęła mu 7 lat. Po drodze zmuszony był przesiadać się dwa razy na większe, mocniejsze jachty. Druga zjawa, tak nazywały się jego jachty, nazywał je zjawami. Druga zjawa zostaje w cudzysłowie zjedzona przez świdraki, a trzecia dopływa do Anglii, do portu w Southampton. I jest to 21 sierpnia 1939 roku. Po drodze Wagner zmieniał też współtowarzyszy podróży. Wybucha wojna do Polski. Kapitan Wagner nigdy nie wraca, dlatego w PRL-u jest skazany na zapomnienie. Teoretycznie w 1989 roku komunizm w Polsce padł, ale w wielu dziedzinach nic się niestety nie zmieniło. Ja teraz nie będę przedłużał moim wstępem tego odcinka. Któregoś dnia nagram audycję poświęconą w 100% kapitanowi Wagnerowi i dokładnie opowiem o jego rejsie. A jest to naprawdę fascynująca historia człowieka, który uległ pokusie horyzontu. Końcem stycznia bieżącego roku mamy 2012, ponad 200 żeglarzy przypłynęło na około 40 jachtach do zatoki Trellis Bay na Wyspach Dziewiczych, gdzie na malutkiej wysepce Bellamy Cay odsłonięto tablicę upamiętniającą Władysława Wagnera. Dlaczego akurat zrobiono to na Wyspach Dziewiczych? Ano Władysław Wagner mieszkał tam kilka lat, zdaje się 9. Potem przeniósł się do Puerto Rico, a ostatecznie osiadł w USA, gdzie na wieczną wachtę odszedł na Florydzie w 1992 roku. W roku 2012, czyli w tym roku, przypada setna rocznica jego urodzin, 80. rocznica wypłynięcia w rejs dookoła świata oraz 20. rocznica śmierci kapitana Wagnera. Dlatego ten rok jest rokiem Wagnera. Ja rozmawiałem z żeglarzami, którzy byli w zatoce Trellis. na uroczystościach Wagner Sailing Rally 2012 i wszyscy twierdzili, że kapitan Wagner wybudował kamienny dom, w którym mieszkał na maleńkiej Bellamy Cay, gdzie stoi teraz obelisk z wmurowaną płytą. Ja poszperałem trochę w internecie i w świetle tego, co tam znalazłem, powiem, że dom Wagnera, zwany Tamarind House, stał na większej, sąsiedniej Beeve Island i został potem zburzony z powodu rozbudowy pasa startowego pobliskiego lotniska. Na Bellamy Cay Wagner wybudował hotel, który zamieniono potem na restaurację i tam w tej restauracji w styczniu nasi żeglarze przed i po oficjalnych uroczystościach zlotu Wagnera mogli spróbować jakość karaibskiego rumu, bez którego żeglowanie w tamtych szerokościach geograficznych byłoby chyba czymś nienaturalnym. Oddaję mikrofon Piotrowi. Słuchacie podcastu Podnośnik, informacji Pozytywny Klimatu Wnośnik. Zapraszam do słuchania.
No, witam wszystkich tych, którzy będą chcieli tego wysłuchać. Mam na imię Piotr. Z Markiem wiele razy pływałem tutaj w Stanach i Marek prosił mnie o to, żeby nagrać kilka słów na temat zlotu Wagnera, który odbył się na British Virgin Islands pod koniec stycznia. Dowiedziałem się o całej tej imprezie od kolegów ze Stanów. Wtedy byłem akurat jeszcze w Polsce. I ponieważ powiedzieli mi, że kapitan Knabe organizuje taki duży zlot polskich żeglarzy na British Virgin Islands, ja postanowiłem też w jakiś sposób się tam dostać. A jak zacząłem czytać informacje, to okazało się, że w pobliżu jest szkoleniowy statek Fryderyk Chopin. I znalazłem stronę Chopina i tam się dowiedziałem, że faktycznie jest tam, będzie ten statek brał udział w całej imprezie i będzie statkiem flagowym. Tym bardziej mnie to, że tak powiem, zmobilizowało do tego, żeby polecieć tam, czy popłynąć, w każdym razie znaleźć się na Chopinie. Skontaktowałem się z firmą, która jest w Warszawie, z firmą Three Oceans, tak się nazywa, i tam akurat poznałem bardzo przyjemnych ludzi, którzy werbują załogę, plus jeszcze załatwiają różne kontakty, jak to się mówi, z kapitanem Chopina i ewentualnie umożliwiają, że tak powiem, zarezerwowanie sobie miejsca, bądź tam pomagają w dostaniu się na Chopina, głównie pomagają radami, ponieważ Chopin pływał poprzednio jako szkoleniowy statek, więc sporo młodzieży z Polski tam wybierało się i oni tą trasę na Martynikę dokładnie, to jest francuska wyspa na Karaibach, i oni mają tą trasę że tak powiem, opracowaną, także służą bardzo chętnie pomocą. Tam poznałem właśnie właściciela w tej chwili, armatora Chopina, Piotra Kulczyckiego, bardzo przyjemny i bardzo zaangażowany, bardzo zaangażowana osoba. Także poznaliśmy się tam w jego oficie i dowiedziałem się dokładnie, jak to trzeba załatwić. No i krótko mówiąc, wykupiłem swój udział tam na Chopinie. No i w jakiś sposób musiałem się dostać na Martynikę. No z Polski nie jest to takie, wiesz, łatwe. Nie jest to też i tanie, bo dla porównania bilet kosztował mnie dwukrotnie więcej, aniżeli sam pobyt, powiedzmy, 10-dniowy na Chopinie. Także to jest kosztowna trochę impreza, ale z perspektywy całego tego doświadczenia mojego na żaglowcu bardzo mi się to podobało i bardzo absolutnie, wiesz, koszty nie grają w tej chwili roli, także ten. No dostałem się bez większych tam kłopotów. Kupiłem bilet do Paryża, potem musiałem zmienić lotniska, bo z Warszawy do Paryża na Charles de Gaulle Airport latają samoloty, na Martynikę wyloty są tylko z Orly, także trzeba. Charles de Gaulle jest na północy Paryża, Orly jest na południu Paryża, także trzeba praktycznie cały Paryż przejechać, dostać się z jednego lotniska na drugie. Ja w jedną stronę pojechałem pociągiem, to kosztuje w granicach 20 euro, a w drugą stronę, już wracając, spróbowałem pojechać autobusem, żeby zobaczyć, jak długo to zajmuje i ewentualnie, jeżeli ktoś będzie kiedyś się wybierał. Także no, trzeba liczyć półtorej godziny na przejazd. Czy to jest autobus, czy to jest metro, tam właściwie taki pociąg, ale nie ma specjalnie problemu z przejazdem, ale półtorej godziny przejazd ten zajmuje. Także, no i kosztuje w granicach 20 euro. Także we wtorek, zdaje się, tak, we wtorek 16 stycznia, zdaje się 17 stycznia, we wtorek 17 stycznia poleciałem z Orly na Martynikę i byłem tam jakoś tak po południu, dokładnie, nie wiem, 5-6 po południu. Jeszcze było widno i tam w zasadzie leciałem sam, bo z Warszawy nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze leciał. W każdym razie wyszedłem tam na zewnątrz tego lotniska na Martynice i no tak jak zwykle w tych gorących klimatach widać wszyscy, większość uczestników i tych, którzy przylatują, to są z walizkami, z jakimiś takimi. Widać, że to są turyści, którzy na all inclusive przyjeżdżają najczęściej. I tam zobaczyłem dwóch mężczyzn z takimi torboplecakami. I od razu widzę, że no na pewno, wiesz, na jacht przylatują, bo nie mają walizeczek na kółkach, tylko wszystko noszą na plecach, no a to charakterystyczne. Te worki żeglarskie czy torbo, wiesz, plecaki, tak jak w tej chwili to się używa. Wszyscy, od razu można rozpoznać takich ludzi. No i podszedłem do nich i odezwałem się od razu po polsku, bo wiesz, widziałem po rysach, że raczej Polacy. I okazało się, że faktycznie Polacy i faktycznie przylecieli na Chopina, tylko przylecieli, oni z Niemiec lecieli, ale natychmiast ich rozpoznałem, no i bardzo szybko żeśmy doszli do porozumienia, że wiesz, że razem będziemy się razem trzymali, no i w jaki sposób trzeba będzie zidentyfikować miejsce, z którego mają nas zabrać pontonami na Chopina. Żeby na to miejsce się dostać, no musieliśmy wziąć taksówkę, która nas kosztowała akurat, o ile pamiętam, jakieś 50 euro. Także podzielone na trzech, także to nie wyszło tak tragicznie. Z tym, że jest jeszcze jedna forma dostania się tam, że można popłynąć z Fort de France, bo po pierwsze z lotniska trzeba się dostać do Fort de France, do miasta, na przystań, to jest w jedną stronę, albo z lotniska do tego miejsca, w którym czekały na nas pontony, miały czekać na nas pontony, które tam Ansemitan się nazywa. I to był taki pomost i taka mała miejscowość, gdzie zawija prom właśnie z Fort de France. Także można różnie pojechać, albo taksówką do Ansemitan, albo pojechać też takim busikiem, co kosztuje 3,5 euro do Fort de France i stamtąd z portu wziąć prom właśnie do tego Ansemitan. Także trochę to taniej kosztuje, ale no, już drugim razem bym inaczej pojechał. Nie musiałbym brać taksówki. Publicznego transportu w ogóle nie ma, także wszystko jest załatwiane na Martynice taksówkami, praktycznie rzecz biorąc. Także po dostaniu się na ten pomost mieliśmy tam kłopot trochę z daniem, że tak powiem, znać na statek, że już jesteśmy, ale czekaliśmy tam, nie wiem, z godzinę może, wiesz, i w końcu ponton przypłynął, bo po prostu, wiesz, oni się, znaczy załoga Chopina spodziewała się nas, także gdzieś po jakiejś godzinie przypłynął ponton i bez większych trudności dostaliśmy się na Chopina. No, przywitanie było bardzo takie, bardzo fajne. To znaczy nie było żadnego oficjalnego przywitania, ale Bosman natychmiast się zajął nami, bo w mesie wisiała taka lista wszystkich osób już z przydziałami do odpowiednich kabin. I los chciał znowu tych dwóch mężczyzn, z którymi spotkałem się, wiesz, w Port de France. Mieliśmy razem wspólną kabinę, także bardzo fajnie nam się zaczął rejs. I do końca rejsu też bardzo, bardzo przyjemne wspomnienia mam z moimi pasażerami. Chopin to jest dwumasztowy bryg, zdaje się, o ile pamiętam. Jest to żaglowiec z ożaglowaniem tym rejowym. Jest tam cztery, zdaje się, czy pięć żagli trójkątnych jeszcze na bugszprycie. Także musiałbym zobaczyć, jak dokładnie jak się nazywają te żagle. W każdym razie jest to bardzo wdzięczna jednostka, bardzo, bardzo. Pierwszy raz byłem, nie byłem pierwszy raz, bo byłem jeszcze na Darze Pomorza, ale pływać, jeśli chodzi o pływanie, pierwszy raz pływałem na Chopinie. Także jak mówię, przywitano nas bardzo tak sprawnie i zgrabnie. Natychmiast dostaliśmy lokalizację do swojej kabiny. I o 7 była kolacja, bardzo tak elegancko, bez żadnych takich super, hiper, że tak powiem, rzeczy, ale bardzo elegancko podana, czysto, sprawnie, wiesz, własny chleb pieczony, który był notabene bardzo dobry. I robi to, później może wyjaśnię, przygotowuje to wszystko szkieletowa załoga. łącznie z Cookiem, który tego wszystkiego dozoruje. Także może już jeśli chodzi że tak powiem, jedzenie na jachcie, to dodam, że doskonałe obiady gotowali, także obiady były naprawdę popisową chyba częścią naszego menu. Śniadania i kolacje były trochę standardowe. Była wędlina, sery, ciągle świeży chleb, dżemy, jeżeli ktoś lubi, różnego rodzaju sery, od tych pleśniowych do takich płaskich, krojonych. Także doskonałe zaopatrzenie na jachcie. Nie można słowa złego powiedzieć, jeśli chodzi o menu. Także przez cały rejs nigdy się to nie popsuło, wiesz. Zupy doskonałe Cook gotował, bo to zwykle ich brakowało, bo wiele osób, zresztą ja też, bo bardzo lubię zupy, brałem dokładkę, także z zupami zawsze było cienko, bo ze względu na to, że były bardzo dobre. To był pierwszy dzień, że tak powiem. Następnego dnia o 8 było podniesienie flagi i oficjalne przywitanie nas przez kapitana Ostrowskiego, Tomasz Ostrowski, wołany przez załogę Ostry. No, może był ostry dla swojej załogi, ale dla nas jako gości, wiesz, bardzo przyjemny, bardzo towarzyski i taki nigdy nie odmawiający, że tak powiem, wyjaśnień, jeżeli zadawano mu jakiekolwiek pytania. Także może ostry jest dla załogi, ale dla nas zupełnie tej ostrości nie pokazywał. W każdym razie późniejsze doświadczenia moje pokazały, że prawdopodobnie jest bardzo, bardzo dobrym kapitanem, bo tak jak jacht i załoga, nasza stała załoga i szkieletowa załoga działały, to można pochwalić jak, powiedzmy, szwajcarski zegarek, bo chodziło to wszystko jak zegarek. No właśnie, wymieniłem tutaj stałą załogę i szkieletową załogę. Ja nie pytałem dokładnie o szczegóły, ale taki był podział na jachcie. W każdym razie z tego co wiem, to kapitan, pierwszy, drugi, trzeci oficer, bosman, mechanik, Cook to jest część stałej załogi, a szkieletowa załoga to była młodzież, która tego co wiem, ale proszę mi nie brać tego dosłownie, bo to ja tylko słyszałem to, że oni nawet są niepłatną załogą, robią to tylko i wyłącznie dla czystej przyjemności żeglowania. I to się bardzo liczy, bo widziałem ich oddanie, widziałem ich zaangażowanie w wykonywanie jakichkolwiek poleceń. Także ktoś, kto robi to dobrowolnie, musi kochać żeglarstwo, bo tak jak oni to wykonywali, bo to nie tylko była obsługa żagli, ale to była też praca w kambuzie, no i czyszczenie całego jachtu, bo po prostu o ile my, to może później powiem, o ile my jako goście mieliśmy opcję, to nam kapitan właśnie na tym pierwszym spotkaniu, właściwie nie kapitan, ale bosman, dali nam możliwość wyboru bądź bycia tylko i wyłącznie gośćmi, bądź bycia częścią załogi. I to znaczy, to tak, po tym oficjalnym przywitaniu nas przez kapitana, które było bardzo krótkie i bardzo zwięzłe, kapitan przekazał że tak powiem, mikrofon, znaczy prawo głosu do pierwszemu oficerowi i oficer powitał nas też krótko, węzłowato. Przekazał nam kilka takich zasad bezpieczeństwa, które na jachcie obowiązują i że tak powiem, życzył nam przyjemnego, że tak powiem, rejsu. i resztę ogłosił, że w takiej sali, która się klasą nazywa, jedyna sala na jachcie, która mogła pomieścić całą naszą grupę tych żeglarzy, że tak powiem. No tak, po zejściu tam do tej klasy Bosman miał z sobą listę gości i tam nam zaproponował właśnie uczestnictwo bądź jako tylko gość na jachcie, bez żadnych obowiązków, bądź zaproponował nam udział w wachtach i ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli, udział w pracy przy żaglach, co ogólnie nazywało się rejem. Także musiałaś przy swoim nazwisku zaznaczyć W jako wachty i R jako reje, to znaczy obsługa lin i ewentualne wchodzenie na reje, jeżeli ktoś by chciał. Także po kilku zdaniach i po kilku pytaniach od strony gości, Bosman poprosił tylko, żeby zostali ci, którzy się zadeklarowali do wacht. I bardzo szybko nastąpił podział wacht. Ja osobiście dostałem się na wachtę trzecią, to znaczy od 8 wieczorem do 12 w nocy i od 8 rano do 12 w dzień. Także była to bardzo taka wachta. Później dopiero się okazało, że w zasadzie wszystkie spotkania takie nieoficjalne na jachcie ominęły mnie, ponieważ byłem na wachcie. Ale ogólnie rzecz biorąc nie narzekam, bardzo dobry ruch zrobiłem, że zapisałem się na tą wachtę i zapisałem się też na reje. Świetnie został zorganizowany taki, może opowiem taką ciekawostkę, tak jak ja to widziałem. Po tym jak zapisało się na te wachty, powiedzmy, nie wiem, tak na oko z 12, może 14 osób. I fajny taki moment był, bo po zadeklarowaniu się tych osób, Bosman zaprosił nas tam za jakiś czas na pokład i na pokładzie już stały wiadra z szczotkami i Bosman zarządził czyszczenie pokładu. I jeżeli ktoś oglądał ten film naszego kolegi z Kanady, Jerzy Kuśmidera, ile pamiętam, tam jest kilka klatek jest pokazanych, jak to się ten pokład czyści. I też ta słynna kapitana uwaga, że kapitan lubi, jak piana jest brązowa. No i sam na sobie sprawdziłem, że żeby ta piana była brązowa, no trzeba dobrze się napocić, żeby pokład tak zmyć. I no, to był taki, według mnie, to był taki pierwszy taki moment, w którym nastąpiła selekcja tych, którzy faktycznie chcą być załogą w jachcie, bądź nie. Trwało to, ponieważ były wszystkie trzy wachty, więc ja, trzecia wachta miała rufę, druga wachta śródokręcie, pierwsza wachta dziób, także ja akurat, no nie wiem jak na tych innych wachtach było, no my żeśmy tam, nie wiem, czy dwie godziny, tak, około dwóch godzin to spędziliśmy na tym czyszczeniu pokładu, nie było to straszne, no było trochę ciepło, ale nie było to nic strasznego, także po dwóch godzinach w zasadzie cały jacht był wymyty i to był taki test, że tak powiem. I po tym teście już na następny dzień, gdzie trzeba było jeszcze domyć burty takie, waterways to się nazywają, takie z boku, gdzie woda spływa w momencie, kiedy się wlewa na pokład. To trzeba było, to było pomalowane, wiesz, to było metalowe, no i trzeba było takimi szmatami tam to zmywać. Także też nie jest to wielka ani skomplikowana praca, no ale trzeba ją zrobić. I na następnego dnia, bo to już nie było tego samego dnia, tylko następnego dnia to już nie wiem, czy połowa pojawiła się, może nawet mniej osób chętnych do tych prac. Ale ja się, że tak powiem, utrzymałem i było kilka osób, którzy się utrzymali, jako utrzymywali się w postanowieniu, że będą uczestniczyli w całym żeglowaniu, także jako załoga, jako wachta.
Mewy, białe mewy, wiatrem niesione z pian, skrzydlate białe muzy okrętów odchodzących w dal. Kto wam przywołać każe na horyzontu kres, w bezmierne oceany, przez sztormów święty gniew. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie dom, rozbitką waszcie skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć.
W każdym razie drugą częścią były te reje słynne, na które ja najbardziej, że tak powiem, się pisałem. I też kilka osób się zapisało na te reje. I tak jak mówię, następnego dnia już, to już nie tego samego dnia, co było spotkanie w tej sali, ale następnego dnia Bosman ogłosił, że ci, którzy zdeklarowali się na reje, żeby się pojawili w tej klasie, i będzie instruktaż, ponieważ wchodzi się na reje w pasach asekuracyjnych. Nie można wejść bez pasów. I za każdym razem, kiedy zostawał ogłoszony alarm do żagli, cała ta szkieletowa załoga musiała wychodzić i wychodziła. To absolutnie było, wiesz, pewnikiem. Wychodziła w szelkach asekuracyjnych, bo nigdy nie wiadomo, jakie polecenie Bosmana będzie, wiesz, co kapitan zdecydował, i musieli być gotowi w każdej chwili, ta szkieletowa załoga, do wejścia na reję, i to nawet jeżeli trzeba było, to na najwyższą reję. Także to w każdym razie my żeśmy też dostali te szelki asekuracyjne, które trzymaliśmy w naszych kabinach, i też w momencie, chociaż dla nas nie było to obowiązkiem, ale tak nam powiedział Bosman, jeżeli chcemy, że tak powiem, brać pełny udział w żeglowaniu tym jachtem i w trymowaniu żagli, to musimy te szelki asekuracyjne mieć. Także po wezwaniu nas do tej klasy, w taki bardzo przejrzysty i klarowny sposób Bosman, i to trzeba mu przyznać, i bardzo spokojnie, cierpliwie tłumaczył, nie tylko tłumaczył, ale pomagał nam założyć te pasy, bo nie była to taka prosta rzecz, przynajmniej pierwszy bądź drugi raz, a szczególnie dla tych osób, które nigdy takich pasów nie zakładały. No ja kiedyś zakładałem, bo dosyć dużo żeglujemy tutaj wokół Nowego Jorku i nie tylko. I no mam doświadczenie z takimi szelkami asekuracyjnymi, ale tam było kilka osób, które nie miały. No i trzeba było, że tak powiem, wdrożyć ich w ten sposób zakładania. Nie jest to skomplikowane, no ale to trzeba odpowiednio te szelki ułożyć, żeby one później na sobie się ułożyły, bo można się bardzo łatwo z tych szelek wyśliznąć. Także tu jest duży plus dla bosmana i jeszcze jednego członka załogi, który nam pokazywał to, jak to założyć, jak zacieśnić na sobie te szelki, żeby nie daj Boże, jak się odpadnie od liny, żeby się nie wyśliznąć z tych szelek. Także no, był to bardzo taka dobra lekcja i dobra taka, nawiązała się współpraca między nami i bosmanem. Także to jest duży plus. No i później trwało to może z godzinę. I później bosman zaprosił tych, którzy chcą, do wejścia po wantach, wejście na pierwszą półkę, zdaje się, to się nazywa półkę, tak. Czyli to jest ponad drugą reją. I każdy indywidualnie w asyście bądź bosmana, bądź tego młodego człowieka z załogi szkieletowej wchodził do wysokości pierwszej półki. No, nie było to trudne, nie było to tym bardziej, że obok cały czas był ktoś, kto asekurował, kto podpowiadał, jak należy nogi ustawić, bo to wszystko po linkach się wchodzi, za co należy się łapać, za te wanty, za stałe elementy. Także było to bardzo, bardzo dobrze szkoleniowo zorganizowane. Także to jest duży plus. No i na tym się nasz trening skończył. Resztę następnego dnia ci, którzy chcieli. I to znowu, wracając do liczby osób, to o ile pamiętam, nie wiem, z 6 osób, może z 7, zadeklarowało się na wchodzenie na reję. To chyba też widać albo na zdjęciach gdzieś, albo w pierwszym momencie jest prawie pełna reja ludzi, to chyba z 7 osób, że tak powiem. Następnego dnia bosman też dał nam opcję, że możemy wyjść tak wysoko, jak sami się czujemy. I no, ja zdecydowałem się wejść dosyć wysoko, naprawdę to weszliśmy na trzecią półkę, także jeszcze ponad trzecią półką, to chyba jeszcze dwie reje są, także wiesz, także to było, naprawdę było wysoko. I o ile z dołu ten jacht nie wygląda to wejście tak może nie tyle niebezpiecznie, ale nie wygląda to tak niebezpiecznie, że tak powiem, to z góry ten jacht wygląda niestety jak łupinka, bo ta wysokość, nie wiem, jakoś pomniejsza ten jacht w bardzo szybkim tempie. No plus dochodzi to, bo to cały czas się odbywały te nasze treningi i wejścia podczas żeglowania, także a wiało sporo, bo to tak najmniej to chyba z 15 węzłów wiało, no ale mieliśmy też i wiatry po 30 i powyżej chyba 30, bo tak na moje wyczucie w każdym razie dosyć mocno wiało. Także to wejście jeszcze wiązało się z falą, no i to jest oceaniczna fala. Znaczy może nie zupełnie pełna oceaniczna, ale w każdym razie wiesz, ale jest to dosyć duża fala. No i tym jachtem jednak mimo wszystko buja i po długości jachtu i w poprzek jachtu. Także wejście tam na te wyższe reje jest naprawdę, jak to się mówi, challenge. To jest troszeczkę mieć trzeba, może nie takiej odwagi, bo ja nie chcę tam z siebie jakiegoś bohatera robić, ale no trzeba mieć trochę samozaparcia, szczególnie jak się to wchodzi pierwszy czy nawet drugi raz. ale wszedłem bardzo wysoko i jacht wyglądał naprawdę jak łupinka tam z góry. Z tym, że no jest to robione, było to robione, tak jak mówię, przy asekuracji członka załogi tej szkieletowej. I ja nie widziałem w tym specjalnie żadnego niebezpieczeństwa. Doświadczenie jest wspaniałe. Każdy, kto będzie kiedykolwiek miał szansę, to radzę, żeby wszedł, żeby to przeżył. No, porównanie nas i załogi szkieletowej jest no, na plus olbrzymi załogi szkieletowej, z tym, że no, oni wchodzą tam bez przerwy, później to już jest dla nich, że tak powiem, bułka z masłem, bo to po prostu oni wchodzą tak, jak, nie chcę źle porównywać, ale jak małpy po tych wantach. Także to dla nich to jest to, i to pięknie wygląda z dołu, bo wchodzą jakby nie czuli żadnego strachu, wiesz, z pewnością taką, że, no, że nic się nie stanie, ale to mimo wszystko jest to 30 czy ileś tam metrów nad poziomem pokładu i zawsze się coś może zdarzyć, chociaż rozmawiałem z chyba naszym oficerem wachtowym. On mówi, jeszcze nigdy na Chopinie nie było wypadku, żeby ktoś odpadł od wanty czy od rei. Przy czym no, tak jak oni przygotowują ludzi do wejścia, no to ja wiem dlaczego, bo po prostu oni bardzo poważnie do tego podchodzą, bardzo poważnie. Poważny trening jest przed wejściem na reję.
Z dziecinnych moich lat drapieżne spadające w dół ze skał na szary skagrat. Wiatr w grzywy czesał morze, skacząc po falach lekko biegł. Pamiętam białe mewy przez tworzy słonych zew. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie to. Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd. Żeglarzom wracającym z morza na pamięć przywodzicie to. Bitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny ląd. Nadzieję na zbawienny ląd. Nadzieję na zbawienny.
No tak, to w zasadzie opowiedziałem dużo na temat samego jachtu, samego statku, bo to trzeba nazywać statek żaglowy. A teraz no, mieliśmy do pokonania jakieś 300 nautical miles, także to około 300 mil mieliśmy do pokonania, żeby do tej Tortoli dopłynąć. I w zasadzie płynęliśmy bez przerwy, dzień i noc. Dopłynęliśmy tam w piątek, z tym, że ja przy okazji, ponieważ byłem na wachcie, dosyć dużo śledziłem i próbowałem zorientować się, jaka jest różnica między przy nawigowaniu takim dużym statkiem bądź jachtami, na jakich pływam w granicach 30-40 stóp. I praktycznie rzecz biorąc, dużej różnicy nie ma. No jest więcej aparatury, że tak powiem, jest radar, są GPS-y, są kompasy, żyrokompasy. Także to praktycznie rzecz biorąc, są mapy również i to mi się też podobało, bo jednak mimo wszystko na mapie zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli się wyznacza pozycję na mapie. Dokładnie tak samo robi załoga Chopina. Odpowiedzialny jest za to oficer wachtowy, przynajmniej u nas na naszej trzeciej wachcie tak było, ale ponieważ mnie interesowało, jak to wygląda, dostałem pozwolenie wejścia do nawigacyjnej i w zasadzie na wszystkie pytania, które miałem odnośnie nawigacji, oficer wachtowy odpowiadał bez żadnego problemu. Także ta współpraca naprawdę była bardzo, bardzo pozytywna. Także tak jak mówię, później te dwa dni płynięcia to jest tylko i wyłącznie płynięcie. No, ciekawostką jest, ja lubiałem wychodzić na dziób jachtu, ponieważ jest to duży, duży statek, że tak powiem, żaglowy. I bardzo często pokonywanie fal, i to takich dużych oceanicznych fal, powodowało bardzo dużą amplitudę na samym dziobie. Mnie to bardzo się podobało, bardzo. Nie wszyscy mogli wejść, no bo to natychmiast budziła się choroba morska, ale mnie jakoś ta choroba nie dotknęła i bardzo, bardzo, bardzo lubiałem spędzać czas na dziobie przy tym dużym zatapianiu dziobu w fale. Także to bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Znacznie atrakcyjniej wyglądało to od dziobu statku, aniżeli od rufy. Także tam dosyć dużo wolnego mojego czasu spędzałem na dziobie. Także tak jak mówię, dwa dni, tam noc i rzuciliśmy kotwicę w Trellis Bay, jeżeli pamiętam. I to praktycznie był cel naszej wyprawy. Kapitan zdecydował się rzucić kotwicę i resztę już zaczęła się oficjalna część naszej wyprawy, to znaczy spotkanie z innymi załogami jachtów polskich. Było ich, tam mówią, że około 30. Ja osobiście naliczyłem 27 i cyfry są różne. Mówią nawet, że większa ilość, ale ja liczyłem później te jachty, jak parada była wokół Chopina i ja naliczyłem osobiście 27. Mogło być ich więcej. Ja proszę mnie nie łapać za słówka, ile naprawdę ich było. W każdym razie było bardzo dużo. Wspaniale wyglądały te wszystkie jachty z polskimi flagami powiewającymi na achtersztagach, czy tam. W każdym razie było to naprawdę, naprawdę wspaniale. Świetnie to ujął właściciel Chopina, że wyglądały te jachty jak polska huzaria. I faktycznie tak wyglądało. No przepięknie. Z pokładu Chopina wyglądały te jachty płynące w kierunku Chopina i wokół Chopina. Naprawdę wspaniale, jak żołnierze na koniach. Także wiesz, to było wspaniałe porównanie. Świetnie to ujął. W każdym razie po przypłynięciu tam do tej zatoki, po rzuceniu kotwicy, w zasadzie niemalże natychmiast były dostępne dla nas pontony. Zrzucono wszystkie, znaczy zrzucono, spuszczono na wodę wszystkie trzy pontony i te pontony były do używalności, do dostarczenia nas na wyspę, na której miała się odbyć cała impreza poświęcona Władysławowi Wagnerowi. Jest to wmurowanie tablicy i także wtedy jeszcze, znaczy to miejsce, w którym ta tablica miała być wmurowana, to było zdaje się w piątek, jeszcze nie było w pełni gotowe, ale bardzo mocno tam robotnicy pracowali, żeby to przygotować na następny dzień, który miał być oficjalnym dniem wmurowania tablicy i całego uczczenia pamięci Władysława Wagnera. W każdym razie Tam na tej wyspie jest też restauracja, taka jak to na wyspach, taka, ale większość osób, żeglarzy i z Wagnera, z Chopina, i z jachtów tych, które przypłynęły, na których polscy żeglarze przypłynęli, spotkała się tam na takim wieczorku zapoznawczym, bo mnóstwo znajomych spotkało się tam, mnóstwo klubów, większość osób w jakiś sposób chciała pokazać, z jakich klubów są, także nosili koszulki ze swoimi klubami, świetnie się Kanadyjczycy prezentowali z Vancouver. Był też polski klub żeglarski. Było sporo, że tak powiem, grup takich niezrzeszonych. No, ja z moimi kolegami, co prawda ja przyleciałem z Polski, ale oni przyjechali ze Stanów. My też jesteśmy w takiej grupie European Sailors Group. Też mieliśmy swoje koszulki z wydrukowanym logo. Mieliśmy też czapeczki takiej grupy, w której pływamy. I no, też próbowaliśmy, że tak powiem, pokazać się jako grupa zrzeszonych żeglarzy. I w zasadzie wieczór w piątek skończył się praktycznie rzecz biorąc imprezą w tej restauracji. No, ja tam długo nie byłem, bo moja wachta się zaczynała, także popłynąłem z powrotem na jacht, bo jednak traktowałem poważnie swoje obowiązki. No i co prawda nie trzeba było wiesz, nawigować jachtem, ale jednak mimo wszystko no, ta wachta kotwiczna musiała być. W każdym razie to tak się ten piątek skończył. Następnego dnia, to było w sobotę, zaplanowano oficjalne wmurowanie tablicy i oficjalne przemówienia. Opowiedziano historię, odczytano list żony Władysława Wagnera, która nie mogła niestety przybyć, ale i przedstawiciele różnych grup, głównie organizatorów tego spotkania. Znaczy udzielono im głosu i oni, że tak powiem, tam kilka słów o Władysławie Wagnerze, że tak powiem, wypowiadali w swoim imieniu i w imieniu swoich grup, które reprezentują. Tak, to tak się piątek skończył. Następnego dnia sobota. W sobotę była zaplanowana ta oficjalna impreza upamiętnienia, wmurowania tablicy i upamiętnienia pobytu Wagnera w tych okolicach. I zaplanowane były oficjalne przemówienia wszystkich osób, które w jakiś sposób przyczyniły się do organizacji tej imprezy. No, główną osobą, trudno powiedzieć, kto był, ale kapitan Jerzy Knabe był, że tak powiem, motorem takim tego zlotu. Był pomysłodawca, pan Piotrowski, Andrzej Piotrowski. No, oni wygłosili przemówienia. Został list odczytany żony Władysława Wagnera, no tam, która nie przypłynęła, nie przypłynęła ani nie przyleciała, ale przysłała list z podziękowaniami i nastąpiło oficjalne wmurowanie tablicy. Także przemawiał armator Chopina, pan Piotr Kulczycki i kapitan Chopina również tam kilka słów powiedział, Tomasz Ostrowski. Pan Kulczycki zaprosił wszystkich oficjeli, to znaczy przedstawicieli tych grup zrzeszonych, biorących udział w organizacji tego zlotu, na pokład Chopina i tam na taki mały poczęstunek, który przygotował Cook na pokładzie Chopina. Zaprosił również resztę osób do odwiedzenia. O ile pamiętam, to miało być na pierwszą chyba, mieli ci oficjele przypłynąć, tak, a na drugą, zdaje się, od drugiej mogli przypływać wszyscy chętni, którzy chcieliby, że tak powiem, zobaczyć, jak Chopin wygląda od strony pokładu, no jak wyglądają kabiny, mesa i tak, i reszta, wiesz, reszta urządzeń na Chopinie. No ja jako załoga, znowu Bosman prosił o to, żeby pomóc ewentualnie załodze tej szkieletowej przy pomocy wchodzenia na potrapie na pokład jachtu. No i dlatego nie byłem do końca tych wszystkich oficjalnej części tego zlotu. Popłynąłem na jacht na jednym z pontonów i pomagałem tam gościom, że tak powiem, wchodzić na pokład, sumować bączki czy pontony, którymi przypłynęli. Także tak to się dla mnie skończył ten dzień wmurowania tej tablicy. No resztę całą otoczkę i wszystkie te przemówienia prawdopodobnie możecie wysłuchać w relacjach innych ludzi. No ja tam za dużo, że tak powiem, na ten temat nie mogę powiedzieć. Wieczorem tego samego dnia zaplanowano, że tak powiem, po raz drugi wizytę bądź w restauracji tej na wyspie, bądź na samej Tortoli na brzegu, tam było kilka. Beef Island, tak, to Marek mi tu podpowiada, tak, że Beef Island się to nazywa. I tam były restauracje, były występy miejscowych artystów i ogólnie była zabawa do późnych godzin nocnych. I trzeba przyznać, że bardzo ładnie się pokazał, że tak powiem, załoga Chopina, bo jeszcze naprawdę późno, ja już wracałem, jeden z ostatnich chyba wracałem tym pontonem, to już było dobrze po 12 i jeszcze mimo wszystko był ponton z Chopina, który zabrał ostatnich ludzi, ale chyba jeszcze po mnie zostali ludzie, także już nie wiem, czy ich też zabrano na pokład, czy nie. W każdym razie do późnych godzin nocnych była obsługa załogi stałej Chopina, żeby gości, że tak powiem, przewieźć z powrotem na jacht. No tak się zakończyła sobota. Następnego dnia to była niedziela. W niedzielę była oficjalna msza zorganizowana. Och, też nie pamiętam nazwiska księdza, ale to można wszystko znaleźć w innych wypowiedziach. W każdym razie na 12 zaplanowano oficjalną paradę. W międzyczasie ta szkieletowa załoga i stała ciągnęli galę flagową na Chopina. Wyglądało to imponująco z zewnątrz, z brzegu, czy z wyspy. Z Beef Island wyglądał, wiesz, Chopin naprawdę imponująco w tej gali flagowej. I o 12:00, tak zgodnie z rozkładem, jachty zaczęły płynąć w stronę Chopina i zaczęły przepływać wokół Chopina. I naprawdę, tak jak już wcześniej wspomniałem, wyglądało to imponująco. Ta liczba polskich flag powiewająca na wspaniałej takiej błękitnej wodzie, no było to wspaniałe. Mnóstwo ludzi, mnóstwo żeglarzy na poszczególnych jachtach. Wszyscy pozdrawiali Chopina. No, było to naprawdę takie podnoszące na duchu uczucie, jak dużo żeglarzy w tak odległym miejscu, w tak odludnym miejscu, gdzie Wagner prawdopodobnie był sam w czasach, kiedy on tam mieszkał, ja mówię z żoną i z dziećmi, ale sam jako Polak, bo z tych pracowników, nawet którzy pracowali u niego przy budowie lotniska czy stoczni, to miał miejscowych.
Stary port się powoli układał do snu. Świeża bryza zmarszczyła morze gładkie jak stół. Stary rybak na kei zaczął śpiewać swą pieśń. Zabierzcie mnie, chłopcy, mój czas skończył się. Tylko wezmę mój sztormiak i sweter. Ostatni raz spojrzę na pirs. Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green.
No, osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej wycieczki. Jako podsumowanie chciałbym tylko powiedzieć coś takiego. Wspaniale rozwiązany jest system dowodzenia na Chopinie, ponieważ kapitan Ostry, tak go nazywają, w zasadzie wydawał komendę pierwszemu, drugiemu czy trzeciemu oficerowi, czyli oficerowi wachtowemu. I później, że tak powiem, odbywało się wszystko, tak jak powiedziałem już wcześniej, jak w dobrze naoliwionym zegarku. Pojawiał się bosman na pokładzie, pojawiała się załoga, bosman przejmował obowiązki, wydawał rozkazy załodze szkieletowej i od momentu wydania komendy przez kapitana do wykonania w zasadzie nie było ani jednego, że tak powiem, krzyku, ani jednego, że tak powiem, momentu wstrzymania akcji, bo wszystko działo się bardzo tak łagodnie, bardzo, bardzo płynnie. Tak jak mówię, od wydania komendy do i to naprawdę mnie bardzo, bardzo tak zaskoczyło, bo widziałem czasami, jak się filmy oglądało, to jak to kapitanowie czy bosmani, jakie to są potworne, wiesz, osobistości z jakimi potwornymi charakterami, a tu dzieje się to niemalże bez słowa, niemalże bez żadnego zgrzytu. Wszyscy wiedzą, co mają robić i wykonują, że tak powiem, natychmiast te polecenia i komendy. Nawet byłem świadkiem takiego momentu, że jedna z osób powiedziała z załogi szkieletowej do drugiej, że nie czuje się dzisiaj tam, nie wiem, nie czuje się dobrze. I natychmiast ta druga osoba, no może wymienię przynajmniej raz taką ksywkę, którą była to babcia, natychmiast zareagowała, mówi, to dobrze, ja tam wejdę i ja to zrobię. I to widać było taką współpracę naprawdę w tej załodze szkieletowej, taką naprawdę przyjacielską i bez żadnego złego myślenia o kimś, kto mógłby się w tym dniu źle czuć i tam mógł czegoś nie zrobić. Nie było żadnego przymusu ani żadnego krzyku, że musisz, bo taki jest rozkaz i tak dalej, i tak dalej. A różnie bywa na jachtach, na różnych bywałem i różnego typu sytuacje przeżywałem na jachtach. Także to było bardzo, bardzo pozytywnym zaskoczeniem, jak można kontrolować załogę i, że tak powiem, zmusić załogę do wykonywania swoich obowiązków bez żadnego krzyku, bez żadnych rozkazów, bez żadnego pomachiwania albo grożenia pięściami czy czymkolwiek innym. Także to było bardzo pozytywne dla mnie zaskoczenie, że to tak ładnie wygląda. To było moja taka impresja odnośnie żaglowca i tego, co się dzieje na żaglowcu, jak jest dowodzony. Natomiast jeśli chodzi o imprezę, no to tak jak mówię, wspaniała impreza, wspaniały pomysł, jeszcze chyba lepsze wykonanie, mimo że to wszystko odbywało się na zasadzie dobrej woli, kto chce, to przypłynie. I co mnie naprawdę zaskoczyło, liczba jachtów, która tam się pojawiła i liczba żeglarzy, którym pamięć o Władysławie Wagnerze jest naprawdę bardzo, bardzo cenna. I ja myślę, że Beef Island stanie się jakimś stałym centrum spotykania się Polonii, nie tylko Polonii, ale polskich jachtów. No jest teraz powód, żeby tam popłynąć i na pewno częściej będzie przez polskie jachty odwiedzana. Także należą się duże podziękowania zarówno organizatorom tego spotkania, jak i tym, którzy ufundowali tablicę, a także panu Kulczyckiemu, Piotrowi Kulczyckiemu, który naprawdę uświetnił tą imprezę samym przybyciem Chopina, bo Chopin był olbrzymią atrakcją, jeśli chodzi o cały ten zlot. No, to chyba wszystko. Dziękuję bardzo i stopy wody dla wszystkich.
Dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w Fiddler's Green.